tej piosenki od Radio Robimy Radio. Rozpoczniemy nasz urodzinowy jarmark wnet i mam nadzieję, że wszyscy wspólnie o godzinie 10 zaśpiewamy razem z autorem słów, czyli Ryszardem Makowskim. Na zegarze godzina 8.50, a w studio Marek Budzisz, specjalista od spraw wschodnich. Ekspert. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Doszło do spotkania ministra spraw zagranicznych Polski i Rosji. Co z tego spotkania i jakie informacje pan wyłowił?
Wydaje się, że od pewnego czasu, tak przynajmniej prasa rosyjska o tym pisze, trwają rozmowy na szczeblu dyrektorów departamentów polskiego i rosyjskiego MSZ-u. I teraz mieliśmy do czynienia ze spotkaniem przy okazji szczytu ministerialnego Rady Europy w Helsinkach. To jest ważne spotkanie, bo to jest pierwsze spotkanie ministra Czaputowicza ze swoim odpowiednikiem z Rosji. I fakt, że rozmowy zostały rozpoczęte, trzeba przywitać z uznaniem, choć niewiele wiemy, czego one dotyczyły. Z pewnością kwestie ochrony upamiętnień rosyjskich w Polsce, bo Rosjanie to zawsze podnoszą i tu nasze stanowiska się różniły od rosyjskich. Ale trzeba też pamiętać, w jakim kontekście to spotkanie się odbywa i bardzo zwracać uwagę na to, żeby nasze działania, które my uznajemy za rutynowe, nie zostały odebrane jako nieprzyjazne na przykład w Kijowie, bo teraz w Kijowie jest jakby kluczowy moment istotnych zmian.
To zaraz o Kijowie porozmawiamy. Rada Europy podjęła w 2014 roku decyzję ważną w stosunku do Rosji. Wygląda na to, że z decyzji tej chce się wycofać.
To jest inicjatywa prezydenta Macrona, który powiedział jakiś czas temu, że Rosja powinna pozostać w Radzie Europy. Dlaczego tak powiedział? Dlatego, że Rosjanie w odpowiedzi na sankcje, którymi zostali obłożeni po aneksji Krymu, te sankcje polegały na tym, że zostali pozbawieni prawa głosu na zgromadzeniu ogólnym i zostali pozbawieni prawa wyborczego do organów Rady Europy. Oni po pierwsze wstrzymali składki, a po drugie na początku tego roku zapowiedzieli, że rozważają wystąpienie z Rady Europy. Odpowiedź dyplomacji europejskiej, czyli zarówno francuskiej, ale niedawno mówił też o tym minister spraw zagranicznych Niemiec, jest taka, że nie należy do tego dopuścić i przywrócić w związku z tym Rosję do pełni praw członkowskich.
Czyli Rosja zastosowała szantaż i na ten szantaż politycy europejscy, prezydent Francji odpowiedział, poddał się.
Tak można to interpretować. Oczywiście można też podnosić inne kwestie ważne, o tym trzeba pamiętać. Mianowicie minister Maas powiedział, że wystąpienie Rosji z Rady Europy pozbawiłoby tysięcy obywateli rosyjskich możliwości zaskarżania decyzji sądów rosyjskich do sądów europejskich. To jest ważny argument, o którym trzeba pamiętać. Natomiast rzeczywiście w Rosji dość powszechnie uważa się to za dyplomatyczne zwycięstwo Ławrowa. Mianowicie przywrócenie Rosji, czy zapowiedź przywrócenia w pełni praw w Radzie Europy bez żadnych właściwie ustępstw.
A czy nie ma w tle takiej antyamerykańskiej, antytrumpowej postawy głównych polityków europejskich?
Oczywiście, że jest w tle taka postawa, bo polityka tego tandemu niemiecko-francuskiego, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu na Ukrainie i zapatrywanie na przykład specjalnego wysłannika Białego Domu Walkera, co należy robić, no one się dość zasadniczo różnią.
I mówi się też o takiej wojnie handlowej europejsko-amerykańskiej.
Amerykanie cały czas podnoszą kwestię sankcji dla firm. Teraz już mówi się o tych, które kładą rurociąg Nord Stream 2. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, czekają nas bardzo trudne rokowania w sprawie tranzytu gazu rosyjskiego przez Ukrainę, bo ja przypomnę, z końcem tego roku kończy się umowa tranzytowa. Odbyła się dopiero jedna tura rozmów w styczniu i szef naftochazu ukraińskiego powiedział niedawno, że jego zdaniem Rosjanie tak będą prowadzili negocjacje, żeby nie doprowadzić do porozumienia, co w efekcie spowoduje, że no, spowoduje kolejną wojnę gazową, tylko tym razem zimą bieżącego roku. Gazu, jeżeli ten tranzyt nie zostanie uruchomiony, a już wiadomo, że Duńczycy skutecznie spowolnili budowę Nord Streamu, to gazu w Europie może być mniej, ceny będą wyższe, a Ukraina nie będzie mogła korzystać z rewersu. Na to nakłada się embargo rosyjskie ogłoszone przed wyborami w zakresie eksportu ropy naftowej na Ukrainę i benzyny, co może spowodować wielką presję na Ukrainę, jeśli chodzi o kwestie energetyczne.
Czyli te instrumenty mogą być użyte w stosunku do nowych władz Ukrainy, bo jak wiemy, doszło do, w poniedziałek nowy prezydent objął swoją funkcję.
Ja myślę, że te instrumenty już są używane. Przed wyborami w Moskwie odbyło się spotkanie Medwedczuka, to jest kum Putina i taki polityk ukraiński, prorosyjski, który był zawsze pośrednikiem w relacjach z Kremlem. To spotkanie, w tym spotkaniu uczestniczył premier Miedwiediew, uczestniczył prezes Gazpromu Miller i tam padła deklaracja taka, że Rosja jest gotowa podpisać umowę tranzytową, a nawet obniżyć cenę gazu dla Ukrainy o 25%, ale oczywiście pod warunkiem wypełnienia porozumień mińskich, tak interpretowanych, jak chce tego Rosja.
A jak chce tego Rosja?
No de facto federalizacji kraju. To, że byli tam przedstawiciele na spotkaniu prorosyjskiej partii, bo był tam jeszcze deputowany Bojko, prorosyjskiej partii Za Życie, która jest bardzo silna na wschodzie Ukrainy, no pokazuje, że Rosjanie budują pewną nogę polityczną na Ukrainie. Jeśli do tego się dołączy federalizacja kraju, no to będzie to oznaczało stałą obecność prorosyjskiej partii w polityce ukraińskiej, jeszcze zaopatrzonej w silne instrumenty natury ekonomicznej.
Czy pierwsze decyzje nowego prezydenta Ukrainy, już można z tych pierwszych decyzji wywnioskować, w jakim kierunku będzie podążać Ukraina?
Ja myślę, że te pierwsze decyzje muszą być bardzo uważnie obserwowane i to, co na przykład wczoraj już się stało, daje powód do pewnego zaniepokojenia. Mianowicie ukraińska prasa informuje, że mianowanie Andrija Bogdana, który został szefem administracji prezydenckiej, odbyło się wbrew wyraźnym sugestiom, bo odbyła się rozmowa telefoniczna między Walkerem a Zełenskim, czyli że odbyło się to wbrew wyraźnym sugestiom strony amerykańskiej. Amerykanie podobno mieli twierdzić, że nie jest rzeczą dobrą, żeby Bogdan, który był też prawnikiem Kołomojskiego, a przypomnijmy, Kołomojski jest objęty śledztwem przez FBI w Ameryce w zakresie prania brudnych pieniędzy, że nie byłoby rzeczą korzystną, gdyby on został szefem administracji prezydenckiej, ale został. I to jest jakby pierwsza decyzja. Druga decyzja jest taka, że wczoraj też wymienione zostały dwie osoby po stronie ukraińskiej z tak zwanej grupy kontaktowej dla Donbasu, czyli wejdą tam nowi ludzie, to już nie będą ludzie, umownie mówiąc, Poroszenki. I padła decyzja na razie jako sądująca ze strony właśnie Andrija Bogdana, takie pytanie, czy nie należałoby przeprowadzić referendum w sprawie pokoju w Donbasie. To by wskazywało, że no jakieś działania są przygotowywane, które być może mogą skończyć się jakimś kompromisem.
Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, jest gościem Poranka Wnet. Za chwilę wspólnie przejrzymy gazety. Dzisiaj Dzień Marków w Przeglądzie Prasy. Marek Jakubiak współtworzył Przegląd Prasy o godzinie 8, a z Markiem Budziszem zajrzymy do gazet, a właściwie nie do gazet, tylko do rozmaitych interpretacji. Marek Budzisz jest ekspertem od spraw wschodnich, a temat Ukrainy i relacji polsko-ukraińskich, jak one powinny być pana zdaniem budowane?
Ja myślę, że Polska powinna być znacznie aktywniejsza na tym tak zwanym kierunku. Nadal na Ukrainie dyskutuje się, jaką stolicę prezydent Zełenski powinien odwiedzić jako pierwszą. Jakiś czas temu wśród tych stolic, o których się mówiło, padała też Warszawa. Mówiło się też o Kanadzie, mówiło się o Brukseli. I to jest jakieś pole do inicjatywy, żeby pokazać, że ten, to partnerstwo między Polską a Ukrainą wchodzi w nowy etap. Można też wykorzystać kwestię pewnych, delikatnie mówiąc, różnicy zdań między prezydentem elektem a szefem ukraińskiego IPN-u co do polityki historycznej, no i starać się doprowadzić do zażegnania sporów o naturze historycznej, które nas dzielą.
Pierwszą wizytę nowy prezydent Ukrainy ma już za sobą, wprawdzie jeszcze nie był wtedy prezydentem, a tylko kandydatem, ale został przyjęty przez prezydenta Francji.
Tak, ale to było... No, trzeba to wpisać w pewien kontekst wyborczy. Odbywała się wizyta również kandydata, ale prezydenta Poroszenki i sztab wyborczy Zełenskiego zabiegał o to, żeby ta wizyta w pewnym sensie została zrównoważona. I to im się udało. I to pokazuje, jak dyplomacja powinna działać. Francuska w tym wypadku, nasza podobnie, powinna być aktywna.
Dobrze, że prezydenta Andrzeja Dudy nie było na zaprzysiężeniu nowego prezydenta Ukrainy?
Wydaje mi się, że niedobrze. To zostało dostrzeżone. Prasa rosyjska o tym pisze w tonie niechętnym Kijowowi, że to był pewien policzek wobec Ukrainy, ale też trzeba zobaczyć, że ranga przedstawicieli innych państw europejskich została dość znacznie obniżona. Niemcy na przykład przysłali byłego prezydenta Wulfa. Francuzi przysłali panią minister do spraw europejskich. Jeśli chodzi o reprezentację na wysokim szczeblu, no to w gruncie rzeczy to były państwa bałtyckie, które prowadzą dość aktywną politykę w rejonie. Myślę, że nawet bardziej niż my.
I bardziej czują zagrożenie rosyjskie, które jest pana zdaniem realne.
Zagrożenie rosyjskie jest zawsze realne i zawsze trzeba o tym pamiętać, co nie znaczy, że każde działanie Rosji przybierze charakter militarnej agresji. Rosja bardzo ostrożnie podejmuje decyzje o użyciu siły albo wywarciu presji i jeśli będziemy przygotowani i będziemy przygotowani na różne scenariusze, to Rosja wybierze scenariusz, który będzie mniej agresywny, bo będzie bała się jakby spójnej reakcji.
Jeszcze jest co najmniej jeden temat dotyczący Rosji, dotyczący sprzedaży, tym razem ropy naftowej. Zanieczyszczona ropa naftowa płynęła rurociągiem Przyjaźń. Ten została zatrzymana, ta ropa zalega w rurociągu. Polska stara się o odszkodowania. Skąd się wzięła ta zanieczyszczona ropa? O co w tym wszystkim chodzi? Czy o coś chodzi, czy w tle gdzieś jest jakaś polityka?
Oczywiście, że jest polityka. Są różne teorie, co się stało. Znaczy, z pewnością niewiarygodna teoria jest taka, że mała firma w jednym z punktów, gdzie tą ropę się wlewa, chciała ukryć kradzież ropy i w związku z tym zanieczyściła cały rurociąg. Bo mówi się o tym, że zanieczyszczono 3 do 5 milionów ton ropy, a ta firma, którą się oskarża, sprzedaje miesięcznie około 50 tysięcy ton ropy. W związku z tym to jest jakby fizycznie i technicznie niemożliwe. Najprawdopodobniej, bo wydaje mi się, że tak to wygląda, to Białoruś podniosła kwestię zanieczyszczenia ropy. Ta ropa była zawsze zanieczyszczona. Jeśli chodzi o związki chloru, to właściwie nigdy jakoś bardzo szczególnie tego nie badano. Bada się zanieczyszczenie na związki siarki, a nie na chloru. Białoruś od pewnego czasu dość agresywnie stara się negocjować różnego rodzaju formy bonifikat. Przed podniesieniem kwestii tego zanieczyszczenia prezydent Łukaszenka mówił o podniesieniu opłat transferowych o 23%. Potem mówił o koniecznym remoncie rurociągu, w związku z tym trzeba będzie wstrzymać przesył. Potem pojawiła się ta zanieczyszczona ropa. Białorusini mówią, że to jest kilkaset milionów dolarów, które im się należy odszkodowania, plus jakieś utracone korzyści. A Rosjanie mówią, no może 100 milionów to jest maksimum. I o żadnych utraconych korzyściach nie ma co mówić, a dzisiaj jeszcze wyciągnęli stare historie sprzed 10 lat i twierdzą, że to Białoruś powinna im $1,5 miliarda zapłacić. W związku z tym to jest pewien spór w rodzinie, ale rzeczywiście rurociąg jest zablokowany, ropa nie płynie.
A sprawa jest poważna, grozi jakimiś konsekwencjami dla naszych wielkich odbiorców ropy z Rosji?
Nie, ja myślę, że nie grozi, dlatego że nasi wielcy odbiorcy ropy mają alternatywne źródła zaopatrzenia. I to jest generalnie charakterystyka rynku ropy w Europie. Odmiennie niż rynek gazu, tutaj są te źródła zaopatrzenia, natomiast na rynku gazu nie ma. A udział Rosji na obydwu tych rynkach ropy i gazu jest podobny, jeśli chodzi o rynek europejski, około 30%. Natomiast ten problem rzeczywiście trzeba będzie rozwiązać, no bo ropa jest w rurociągu. Rurociąg jest zamknięty, nie eksploatuje się go i to jest pewna kwestia, którą trzeba negocjować. Już odbyły się zresztą przynajmniej dwie rundy negocjacji. Ostatnia na Słowacji.
Polsko-rosyjskie?
Takie wielostronne, bo to jest tam kwestia, dotknięci jesteśmy my, dotknięci są Niemcy, dwie rafinerie we wschodnich Niemczech, Słowacja, Węgry, to są te państwa, które, no i Ukraina oczywiście, które są dotknięte zamknięciem tego rurociągu.
Na pewno obserwuje pan wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, ale czy obserwuje pan, jakie wpływy, jakimi instrumentami posługują się w Polsce Rosjanie?
Rosjanie, myślę, posługują się w Polsce podobnymi instrumentami jak w całej Europie, czyli dezinformacją i lansowaniem swojego dość nachalnego punktu widzenia, czy swojej narracji. I oczywiście, co do tego też nie można mieć żadnej wątpliwości, że wykorzystują rozmaitego rodzaju formy działalności agenturalnej. Oni to robią w Europie, właściwie w każdym kraju, na pewno robią to też w Polsce.
Ponieważ jest to przegląd prasy, schowałem gazety pod stół. Pan losuje, którą gazetę chce pan przejrzeć i zacytować od góry, patrząc, która to ma być gazeta?
Druga.
Druga od góry. Wyciągamy, żeby to było publiczne. Przypada panu gazeta Polska Codziennie. To w takim razie przeglądamy gazety. Chwilkę na zastanowienie. Patrzę na zegar, jest godzina 9.08. 9.08. Czy już znalazł pan jakiś ciekawy artykuł? Nie, bo to trzeba chwilę się zastanowić. Patrzymy, co w Rzeczpospolitej. Rozpoznana twarz i głos senatorów. Kancelaria Senatu chce wdrożyć samouczący się system. Na czwartej stronie możemy rozszyfrować, a w ogóle taki jest oczywiście duży atak na premiera Mateusza Morawieckiego, ten atak rozpoczęty przez Gazetę Wyborczą i artykuł sprzed dwóch dni, odpowiedź, proces sądowy, ale Gazeta Wyborcza oczywiście dalej kontynuuje temat Mateusza Morawieckiego, redaktor naczelny zadaje ileś pytań, ale to ma odzwierciedlenie zarówno w Gazecie Polskiej, Gazeta Polska Codziennie, na pierwszej stronie informacje o tym, jakie są nieścisłości w artykule Gazety Wyborczej, ale z kolei w Rzeczpospolitej już takie artykuły. Morawiecki wizerunkowo szkodzi PiS-owi, Jacek Nizinkiewicz, inny artykuł, premier woli trąbę, to z kolei Zuzanna Dąbrowska opisuje, że Mateusz Morawiecki pojechał do miejsca dotkniętego trąbą powietrzną, które zostało zniszczone, że to jak pani premier Szydło, że się pojawia w takich miejscach, nie wiadomo dlaczego premier miałby się w takich miejscach nie pojawiać. I jeszcze jedna rzecz z Rzeczpospolitej. Zadania dla europosłów, bo to było zdziwienie. Piotr Skwirowski pisze. Przywrócenie zaufania do Polski w strukturach Unii Europejskiej. Wspieranie praworządności. I to, co zdziwienie wzbudziło, przyjęcie euro. To mały fragment tego, czego oczekuje biznes od europosłów. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, która by bardzo chciała, bo miała taki na początku roku cykl artykułów, dlaczego Polska powinna przyjąć euro, więc nadal w tym klimacie pozostaje. A co pan znalazł w Gazecie Polskiej Codziennie?
Ja znalazłem interesujący artykuł na temat Włoch i na temat Salviniego, tego, co on zrobił na jednym z wieców wyborczych, a mianowicie poprosił Matkę Boską o wstawiennictwo, trzymając w ręku różaniec. I to pokazuje pewną linię polityczną, czy pewną też ewolucję linii politycznej Salviniego, który dąży, jak sądzę, do zbudowania formacji od centrum na prawo we Włoszech, czyli takiego następcy Chadecji, która rządziła Włochami przez 40 lat po II wojnie światowej. I na razie mu się to udało. Notabene właśnie z tego powodu spotkał się z krytyką polityków uchodzących za polityków katolickich, wywodzących się z byłej Chadecji, której nie przeszkadza to, że poszli do wyborów parlamentarnych razem z komunistami.
Marek Budzisz, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku wnet. Na zegarze godzina 9:11.